Sebastian Wierciak, witam serdecznie. Moimi Państwa gościem jest dziś marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.
Dzień dobry, panie redaktorze. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie.
I zaczniemy od tematu ważkiego, bo chodzi o zdrowie ludzkie, zdrowie i życie wręcz. 300 milionów złotych mniej dla szpitala przy Unii Lubelskiej. Tak grzmiał wczoraj szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki na antenie Radia Szczecin. Również w rozmowie pod krawatem, jakby mógł pan, panie marszałku, założyć słuchawki. Posłuchamy sobie tej setki i poproszę o odniesienie się do tego wątku.
I jedynym szpitalem, panie dyrektorze, szanowni państwo, który w tym ponownym rozdaniu nie otrzymał ani złotówki, jest Szpital Szczeciński przy Unii Lubelskiej, Szpital Uniwersytecki, Szpital Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, czyli 300 milionów złotych, które mogłoby i powinno trafić do Szczecina na lepsze leczenie pacjentów chorych na raka, nie trafi, bo rządzi Platforma Obywatelska.
Prawda czy fałsz, panie marszałku? Zacznijmy od tego wątku.
Fałsz. I to w kilku obszarach. Pierwszy jest następujący. Nie jest to jedyna placówka, która nie dostała w ramach tego konkursu, który został właśnie przeprowadzony na onkologię przez Ministerstwo Zdrowia, który nie dostał pieniędzy. Mhm. W zasadzie na 57 aplikacji złożonych tylko 20 dostało, bo tylko na tyle starczyło pieniędzy. Szpital przy Unii Lubelskiej, bo tak najczęściej na niego mówimy, szpital kliniczny, był na 32 pozycji. Natomiast śpieszę też poinformować pana posła, pana ministra o tym, że nie jest tak źle, ponieważ prawie 400 milionów trafiło do Szczecina, tylko trafiło do Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii, a więc tam, gdzie profesjonalnie pacjenci onkologiczni są leczeni. Mhm. Więc teraz jeszcze mieszanie do tego wątku politycznego jest takie dosyć absurdalne. Znaczy ono wynika pewnie z pewnej filozofii, którą niewątpliwie Prawo i Sprawiedliwość przyjmowało, to znaczy, że konkurs konkursem, a dostać mają i tak nasi. No, za czasów Platformy tak nie jest. Konkurs jest transparentny, punktację można bez większego trudu znaleźć na stronach Ministerstwa Zdrowia, ale też przypomnę, że w ostatnich latach akurat właśnie szpital, bo ja się cieszę z każdych pieniędzy, które trafiają do Szczecina, niezależnie od tego, czy trafiają do szpitala wojewódzkiego, czy trafiają do szpitala klinicznego, czy do szpitala powiatowego.
Około miliarda złotych wpłynęło.
Około miliarda złotych w ostatnich latach. Często wątpliwych, bym powiedział, inwestycjach, takie, które powielają istniejącą już na terenie województwa infrastrukturę, o czym niejednokrotnie informowałem, bo nie widzę powodu takiego, żeby duplikować tą samą infrastrukturę, bo potem ją trzeba utrzymać. A my widzimy, że te takie nielogiczne nakłady inwestycyjne niestety nie skutkują tym, na czym nam najbardziej zależy, a więc na tym, żeby dostęp do szpitala, dostęp do lekarza, dostęp do zdrowia był jak najszybszy, jak najkrótszy, jak najprostszy.
Panie marszałku, czyli krótko mówiąc, pacjenci są zaopiekowani na Pomorzu Zachodnim i to, że przy Unii Lubelskiej nie będzie tych 300 milionów, nie znaczy, że nie ma pieniędzy na onkologię w naszym województwie, tak?
Jeszcze raz powtarzam, ponad 300, prawie bliżej 400, to chyba jest bodajże 360 milionów złotych, trafi na podniesienie kompetencji do tego poziomu Solo 3. Nie chcę tutaj rozwijać szczegółów, bo to jest już, bym powiedział, wiedza dla specjalistów, na Zachodniopomorskie Centrum Onkologii. A więc pacjenci onkologiczni będą lepiej zaopiekowani. Ale powiedzmy sobie uczciwie, my chcielibyśmy, żeby w ogóle, jeżeli dyskutujemy o ochronie zdrowia, to nie ukrywam, że jako władza regionalna chciałbym, żeby ten dostęp był zdecydowanie lepszy, bo ja nie mogę powiedzieć, że po tych latach różnych zmian, do których dochodziło, ten dostęp jest prostszy, szybszy i skuteczniejszy. Tak niewątpliwie nie jest i dlatego trzeba ochronę zdrowia zmieniać, trzeba ją dostosowywać do nowoczesnych realiów, tak żeby i równać do tych najlepszych. Dzisiaj świetne wzorce ma chociażby Skandynawia, bo to też nie jest tak, powiedzmy też uczciwie, że na całym świecie fantastycznie służba zdrowia działa. I też nie jest tak, i to już chyba wszyscy wiemy, że jedynym problemem ochrony zdrowia jest brak pieniędzy, bo my widzimy, że tych pieniędzy w systemie jest coraz więcej. Niewątpliwie coraz lepiej wynagradzani są medycy szeroko pojęci i co do tego nie mamy cienia wątpliwości. Natomiast nie przekłada się to tak, jakbyśmy chcieli, na to, że żeby dostęp do tego właśnie szpitala czy lekarza był dla zwykłego Kowalskiego, dla każdego pacjenta, którym każdy z nas każdego dnia może być, był po prostu prostszy i lepszy.
Kończąc wątek tych 300 milionów, to nie jest tak, że szpital przy Unii Lubelskiej nie dostał tych 300 milionów, bo dostał miliard, tylko to jest tak, że patrzymy na Polskę z góry i trzeba zaopiekować pacjentów, tak to rozumiem, tak? I tutaj do Szczecina wystarczy 400 milionów, a te pieniądze na przykład trzeba do Kielc.
No, są pewnego rodzaju punkty. Ja nie znam szczegółów tej punktacji, natomiast rozumiem, że logika jest następująca. Budujemy specjalistyczne ośrodki. Nie może być tak, że jeden szpital będzie specjalistyczny we wszystkim. Jeżeli mamy Zachodniopomorskie Centrum Onkologii, to jak sama nazwa wskazuje, jest to placówka dedykowana tym właśnie chorobom, gdzie wielu naszych znajomych, gdzie wielu naszych, wiele osób z naszych rodzin po prostu znajduje profesjonalne, naprawdę zabezpieczenie i widocznie Ministerstwo Zdrowia uznało, że nie ma sensu duplikować tej samej infrastruktury w jednym mieście, co jest logiczne, bo jeszcze raz powtarzam, na końcu można kupić każdy sprzęt, tylko na samym końcu jest to, żeby go utrzymać i żeby skrócić dostęp i polepszyć dostęp do ochrony zdrowia dla pacjenta.
To zostajemy przy szpitalach, bo czytam, że Zachodniopomorskie Centrum Onkologiczne w Szczecinie przy Strzałowskiej z optymizmem patrzy na pomysł połączenia ze Szpitalem Zdroje. Trwają wstępne prace. Pan chce, żeby te szpitale były razem, ale docelowo, żeby wszystkie jakby szpitale marszałkowskie były pod jednym prezesem, tak?
Niestety w Polsce te procesy konsolidacyjne są dosyć trudne, dlatego że w Polsce w ogóle system, w jakim działa większość szpitali, a więc tych publicznych, tak zwanych SPZOZ-ów, jest, bym powiedział, dosyć archaiczny z punktu widzenia struktury zarządczej, bo ja jednak jestem przyzwyczajony do tego, że w poważnych sprawach, a mówimy o poważnych pieniądzach, jeżeli chodzi o nasze tylko wojewódzkie szpitale, to jest kwestia prawie 3 miliardów złotych budżetu rocznie, a więc to jest budżet większy niż ma województwo, niż my mamy w naszym władaniu. I niestety jest dzisiaj tak, że w zasadzie jednoosobowo o tych pieniądzach decydują dyrektorzy placówki. Weźmy jakąkolwiek firmę, tam są zarządy, są rady nadzorcze, jest zgromadzenie wspólników czy akcjonariuszy. Nawet w radach czy w samorządzie województwa mamy zarząd, mamy sejmik, który to kontroluje, mamy komisję rewizyjną. Tutaj mamy tylko radę społeczną jako organ doradczy. Mhm. Uważam, że to są archaiczne struktury, ale nie chcę o tym mówić, bo to pewnie nie interesuje tak naszych słuchaczy. Natomiast gdzie widzę, również gdzie dzielę optymizm z dyrekcją ZCO. Ja uważam, że budowanie silnych podmiotów, silnych i konsolidowanie ich ma świetny efekt z punktu widzenia zarządzania większymi strukturami.
Przykładem Arkońska z Dunową?
Przykładem na przykład jest Arkońska z Dunową, ale właśnie popatrzmy na ten świeży przykład dotyczący Strzałowskiej teraz i Zdrojów. Nas Strzałowska musi się rozwijać, bo widzimy, jak rośnie ilość osób chorych onkologicznie. Konsolidacja ze Zdrojami daje dwie przynajmniej wartości dodane tak na samym wstępie patrząc. Mamy po pierwsze możliwości rozwoju inwestycyjnego. Niestety na Strzałowskiej już się rezerwy terenu wyczerpały. Nie można już tam w zasadzie nic większego wybudować. Te rezerwy są w Zdrojach. Z punktu widzenia pacjenta wiemy, że bardzo duża część pacjentów to są tak zwani pacjenci z terenu. Powiedzmy, a więc ci, którzy przyjeżdżają. Zdecydowanie łatwiej będzie się dostać do Zdrojów niż na Strzałowską. Więc tylko pomijam kwestię możliwości operacyjnych, ale również to, co ja widzę też po stronie konsolidacji jako uzysk pacjenta największy, jest mianowicie taki, że zdecydowana ilość poważnych pacjentów jest niestety dotknięta wielochorobowością. To oznacza, że i co spotkało na pewno każdego, każdego, kto ma chociażby rodzica w bardziej zaawansowanym wieku. Niestety jest tak, że dany profil jest leczony w danym szpitalu, następnie pacjent jest wypisywany i rodzina martwi się, żeby zapisać go do drugiego szpitala, gdzie potrzebuje pomocy w innej chorobie.
A tu byłaby
chorobie.
Kompleksowa.
Tutaj mamy sytuację, gdzie przy konsolidacji mamy sytuację, gdzie pacjent jest przewożony z oddziału na oddział, niezależnie od tego, że one są w innych lokalizacjach. Więc jest tutaj bardzo dużo takich pozytywów dla pacjentów. A ja nie ukrywam, ja mam pełną determinację, żeby zmieniać ochronę zdrowia i podnosić jej jakość, ale dzisiaj głównie będę troszczył się o pacjentów. Rozumiem, że być może niektórym osobom nadepnie się na odcisk, bo czasem jest tak, że po prostu niektóre osoby pracują w dwóch szpitalach, o czym nawet dyrekcja nie wie i tak dalej, i tak dalej. Na pewno będzie z tej strony larum. Mam takie poczucie jednak, że zdecydowana większość medyków w pełni rozumie i akceptuje te procesy, no a ci, którzy być może na tym jakoś stracą, ja uważam, że powinni wrócić do korzeni i się zastanowić, po co tak naprawdę jest system ochrony zdrowia.
Panie marszałku, będziemy teraz uciekać do internetu, ale wcześniej chciałem zapytać jeszcze na antenie, zagaić temat, bo będziemy rozmawiać o teatrze współczesnym w internecie. Chciałbym zapytać jeszcze na antenie, czy jest pan zadowolony z prezydenta Marcina Biskupskiego, zastępcy prezydenta Szczecina? Czy jego pozycja nie jest zagrożona?
Ja nie jestem jego pracodawcą, oczywiście jestem jego zwierzchnikiem, jeżeli chodzi o Platformę Obywatelską, o partię. Ja powiem tak, każda osoba na danym stanowisku się uczy. Pewnie popełnia jakieś błędy, pewnie ma swoje sukcesy. Pan Marcin Biskupski stara się być bardzo dyplomatyczny, jeżeli tak to powiem. Ma bardzo trudny obszar, bo obszar związany z edukacją, z kulturą są na pewno obszarami trudnymi. Pewnie jest również gdzieś poddawany krytyce takiej, bym powiedział, czasami wewnętrznej, bo po prostu przez to, że jest takim właśnie takim typem dyplomaty, to może czasami niektórym brakuje tego uderzenia pięścią czy ręką w stół, ale wiem jedno, że na pewno intencje ma dobre i stara się je na co dzień udowadniać i realizować, więc ja będę pana Marcina Biskupskiego bronił, chociaż też nie słyszałem jakichś takich bardzo dużych i frontalnych atakach. Raczej widzę po prostu, że w tych dyskusjach czasami bardzo żywych, no bo jeżeli mamy dyskutować o teatrze współczesnym, no to jest żywa dyskusja, którą, to też powiem uczciwie, ja w sposób absolutnie świadomy wywołałem.
Więc wywołał pan wilka z lasu, teatru współczesnego. Jak to będzie wyglądało?
Ja po pierwsze powiem tak, ja jestem na tym stanowisku od tylu lat, pewnie dlatego, że ludzie mają do mnie jakieś zaufanie, wynikające z tego, że ja staram się naprawdę zmieniać naszą zachodniopomorską rzeczywistość i za każdym razem, jeżeli coś obiecuję, to bardzo rzadko się zdarza, żebym czegoś nie dotrzymał słowa. I dlatego jestem taki zdziwiony, bym powiedział, całą tą burzą wokół teatru współczesnego, bo mam takie poczucie, że naprawdę napędzany dobrymi intencjami. Bo moją intencją jest to, żeby przeciąć kilkudziesięcioletni węzeł gordyjski, nie pozwalający dwóm instytucjom się rozwijać. Ani teatrowi współczesnemu, ani Muzeum Narodowemu. I ze strony tego instytucji, która na końcu będzie beneficjentem, a więc mówię teatru współczesnego, jestem przedmiotem największych ataków. Ja to przeżyję, żeby była pełna jasność, bo niejednokrotnie byłem za to atakowany, że chcę zmieniać rzeczywistość, ale jeszcze raz powtarzam, ja mam pełną determinację do tego, żeby z jednej strony naciskać miasto, ale też zachęcać miasto, bo przypomnę, że to, że dzisiaj w ogóle dyskutujemy o konkursie architektonicznym na nowy teatr współczesny na Łasztowni, to jest wynikiem tego, że powiedziałem, dalej tak być nie może, ale też dałem pulę pieniędzy, 100 milionów złotych na realizację tej inwestycji przez miasto w określonym oczywiście terminie, bo to są fundusze unijne. Natomiast z drugiej strony my robimy swoje, bo ja powiedziałem, bo też mówię uczciwie, nie ma równych i równiejszych. Jeżeli cierpi dzisiaj jedna instytucja kosztem drugiej, no bo powiedzmy, że dzisiaj cały czas nie może rozwijać się Muzeum Narodowe, tylko dlatego, że teatr współczesny w nim urzęduje, no to prowadzimy te procesy równocześnie. My rozpoczynamy, za chwilę ogłosimy przetarg na dokumentację, na odbudowę stropu, na budowę nowoczesnego, czy remont tego całego gmachu i budowę nowoczesnego obiektu pod względem infrastruktury, bo dzisiaj wiemy, że przecież w muzeach bardzo dużą częścią jest infrastruktura, tak jak podświetlenie, jak przygotowanie wystaw itd., itd. i remont całego tego gmachu. Więc te procesy prowadzimy równolegle. Miasto rozpoczęło pracę nad dokumentacją teatru. My rozpoczynamy pracę nad remontem. One się zbiegną w czasie. Przez jakiś czas obie instytucje będą działały w jednym warunkach.
Zgodził się pan, żeby to było dłużej niż
Ja powiem tak, nie wstępnie. Będę nikogo wyprowadzał do czasu, jak nie będę miał wykonawcy na placu budowy. To jest, to mówiłem. Natomiast przez jakiś czas obie instytucje, myślę o jakichś 2-3 latach, będą musiały działać w warunkach tymczasowych. I to dotyczy tak Teatru Współczesnego, jak i Muzeum Narodowego. Więc ja staram się tutaj być fair, i, ale powiem tak, jestem w 100% pewien, że za kilka lat, kiedy będziemy mieli nowy Teatr Współczesny i piękny budynek na
to jeszcze
wałach,
panu podziękują.
Może się ktoś taki znaczy ja nie robię, panie redaktorze, naprawdę nie robię tego po to, żeby mi dziękować, ale mam takie głębokie poczucie satysfakcji. Zapraszam chociażby wszystkich państwa 25 października w sobotę. Mam nadzieję, że pogoda będzie trochę ładniejsza niż dzisiaj, kiedy już oficjalnie otworzymy i oddamy tarasy Zamku Książąt Pomorskich. Mhm. Pamiętam protesty, kiedy wycinaliśmy samosiejki. Pamiętam różnego rodzaju konferencje, kiedy donoszono do mnie do prokuratury, że Geblewicz zawalił Zamek Książąt Pomorskich. Ja wszystko pamiętam. Natomiast dzisiaj będę się cieszył, jeżeli wspólnie z mieszkańcami będziemy mogli ten odnowiony przepiękny zabytek, który jest dzisiaj perłą na wjeździe do Szczecina, oglądać.
Wracając do Teatru Współczesnego, panie marszałku, jest taki plan gdzieś tam z tyłu głowy może, że jak już będą mocno naciskać, to no to oddamy im jedną scenę Teatru Polskiego na te 2-3 lata na przykład.
Ja nie...
Czy nie czuje się pan zobowiązany, żeby zapewniać tymczasową siedzibę dla Teatru Współczesnego Miejskiej Instytucji?
Ja uważam, że w Szczecinie są miejsca, w których można przetrwać. Ja nie twierdzę, że rozwinąć skrzydła. Rozwinąć skrzydła będzie można przez te 2 sezony, powiedzmy. One będą tak naprawdę na przygotowanie nowych produkcji pod tą nową już scenę. Tak działał Teatr Współczesny, Teatr Polski w warunkach prowizorycznych. On z jednej strony grał po to, żeby zespół się nie rozszedł, ale z drugiej strony przygotowywał się do nowych możliwości, które daje Teatr Polski. Jeżeli dyrektorzy tych dwóch instytucji się dogadają, żeby Teatr Współczesny mógł korzystać ze sceny w Teatrze Polskim, to na pewno będę tylko i wyłącznie błogosławił. Ale tych sal, które można na ten cel wykorzystać zarówno w zasobach miejskich, prywatnych, bo przecież w prywatnych zasobach grał Teatr Polski, jest naprawdę sporo, więc nie dramatyzujmy. Rozumiem, że teatr to jest też pewnego rodzaju forma dramy. Natomiast ja zachowam spokój i będę wspierał naprawdę, jeżeli tylko będę mógł, również po zyskaniu lokalu czy w możliwościach funkcjonowania. Natomiast jeszcze raz powtarzam, to nie jest moja robota. To jest robota pana dyrektora Teatru Współczesnego, to jest robota gminy miasto Szczecin.
A w środku tego wszystkiego wiceprezydent Marcin Biskupski, który zapewne chce być i lojalny wobec struktur PO i wobec swojego szefa Olgierda Geblewicza i wobec prezydenta,
ale nie ma tutaj chyba
którego
rozbieżności. Jest wiceprezydentem. Nie ma chyba zasadniczo
ale chyba z tego trochę wynika ta cisza czasami w tym temacie, która później powoduje jakieś nieporozumienia i niesnaski. I później jest wyjaśnianie tematu po miesiącu na przykład.
Pewnie tak. Pewnie, natomiast... Trochę też nie chcę być rzecznikiem pana prezydenta Biskupskiego, natomiast też czasami nie za bardzo wiem, jak się odnosić do części takich właśnie jakichś publikacji albo wywiadów, które w mojej ocenie są... Nie są warte komentarza, znaczy, bo koń jaki jest, każdy widzi. Tutaj się nie da nic więcej powiedzieć. Ja dosyć jasno od samego początku komunikuję, a z drugiej strony czasami niestety mam takie poczucie, jakbym rozmawiał z dzieckiem, które, wiadomo, wszyscy lubimy dzieci, ale któremu się coś tłumaczy.
A kto jest tym dzieckiem?
A ono tupie i nie przyjmuje do wiadomości rzeczywistości. Znaczy, że świat się zmienia i że jeżeli nie zbudujemy też nowego obiektu, to nie damy szansy rozwinąć skrzydeł zespołowi. To nie jest tak, że dzisiaj teatry są w ofensywie. Czy powiedzmy sobie, w ogóle dzisiaj wysoka sztuka jest...
Okej, panie marszałku, a kto tupie nóżkami?
No ja mówię w chwili obecnej o kilku wywiadach, które naprawdę czytałem i jakiejś akcji zbierania podpisów. Nie likwidujcie Teatru Współczesnego, jakby ktokolwiek chciał likwidować Teatr Współczesny. Znaczy, my dzisiaj rozmawiamy o takich oparach absurdu, że my chcemy ten Teatr Współczesny wybudować. Chcemy, żeby on mógł rozwinąć skrzydła. Natomiast... I taka była rozmowa nasza od samego w ogóle początku, jeszcze kiedy wicedyrektorem do spraw artystycznych był pan Skrzywanek, kiedy się pierwszy raz spotkaliśmy z tym środowiskiem. Ja całym sercem i całą życzliwością za, natomiast po drugiej stronie to też musi być jakiś element takiego podstawowej odpowiedzialności za losy tej instytucji, więc nie wprowadzajmy opinii publicznej w błąd. Pan prezydent Biskupski pewnie czasami po prostu też nie za bardzo wie się, do czego odnieść. podnieść, bo ja mm-hmm. też mam takie poczucie, więc będę go trochę tutaj bronił, ale ja też nie widzę takiego konfliktu, żeby był on gdzieś pomiędzy, nie wiem, miastem a województwem. Ja uważam, że to jest nasze wspólne wyzwanie, to jest nasze wspólne dzieło i głęboko wierzę w to, że na końcu, jak przebrniemy te wszystkie turbulencje, bo musimy przez nie przebrnąć, to będzie to z korzyścią dla miasta i dla regionu.
I teraz wracamy do ostrej polityki. Mówię to trochę z przymrużeniem oka. Czy Olgierd Gablewicz może być radnym Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego i jednocześnie przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja? Pytają sejmikowi radni Prawa i Sprawiedliwości.
No to jest rzeczywiście bardzo poważna polityka. Ja, więc kilka rzeczy tak dla wyjaśnienia. Ja z sektorem, w ogóle branżą wodociągowo-kanalizacyjną jestem związany już prawie 30 lat, jeżeli chodzi o mój... ostatnio głównie jako organ, bym powiedział, nadzorujący, a więc członek Rady Nadzorczej, ale wcześniej przez kilkanaście lat, można powiedzieć, piąłem się i od najniższego aż do prezesa największej firmy wodociągowej, a więc WIK-u Szczecin, przeszedłem wszelkie stopnie.
Dbał pan o to, żeby kranówkę w Szczecinie dało się pić.
Tak, no ale i powiem tak nieskromnie, ja jestem i magistrem prawa z wykształcenia, jestem magistrem ekonomii z drugiego wykształcenia. Skończyłem studia w zakresie zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim, dedykowane właśnie tego typu sektorowi. Więc uważam, zdałem egzamin, nie żadne jakieś kolegia, zdałem egzamin do spółek Skarbu Państwa, więc mam wszelkie, uważam, nieskromnie, kompetencje do tego, żeby zasiadać. Zostałem w 2007 roku, kiedy już byłem radnym sejmiku, poproszony przez ówczesnego burmistrza pana Andrzeja Wojciechowskiego, czy mógłbym pomóc mu założyć spółkę wodociągową, bo wcześniej wodociągi były włożone do takiego większego przedsiębiorstwa komunalnego. Zgodziłem się. Przez ponad rok czasu nie pobierałem z tego tytułu żadnego wynagrodzenia. Potem, jako już przewodniczący, jak w każdej Radzie Nadzorczej, staram się pracować najlepiej, jak potrafię. Od samego początku byłem też, od 2006 roku nieprzerwanie jestem również, za co dziękuję moim wyborcom, jestem również radnym sejmiku. Nikt nigdy nie dostrzegał w tym kolizji, ponieważ ustawa o samorządzie wojewódzkim mówi jasno, że radny, marszałek, nie może zasiadać w spółkach z udziałem województwa. Czyli nie może sam siebie delegować, ale może zasiadać w spółkach, jeżeli jest delegowany albo przez gminę, albo przez Skarb Państwa. I nie wszyscy, ale większość z tych uczestników tej konferencji, a więc radnych Prawa i Sprawiedliwości, albo zasiadała, nie wiem czy jeszcze dalej zasiadają, ale na pewno zasiadała w czasie rządów PiS-u w różnych, najróżniejszych spółkach Skarbu Państwa. W spółkach, kiedy współrządzili w mieście, pan ówczesny radny Zaręba chociażby był członkiem Rady Nadzorczej Żeglugi Szczecińskiej. Więc ja nie widzę większej hipokryzji niż to, że dzisiaj radni, którzy sami dokładnie to samo robili co ja, chcą wygaszać mi mandat. Znaczy, dostaliśmy tego
pan się
typu...
nie zrzeknie mandatu i nie zrezygnuje pan z zasiadania.
Przede wszystkim nie mam do tego żadnego powodu. Ja nigdy nie ukrywałem. Przecież w każdym moim oświadczeniu majątkowym jest to, że zasiadam w radach nadzorczych. I nigdy nie było.
Był taki wniosek o uchylenie panu mandatu,
znaczy, ktoś napisał donos. Odpowiedź
była, że jest tak. Bezprzedmiotowy, tak?
Ktoś napisał absurdalny donos do w ogóle komisarza wyborczego, który w tym zakresie w ogóle nie ma żadnych kompetencji. O to, że jest to działanie nielegalne, bo ktoś pomylił po prostu gminę z województwem. Nie doczytał, ma prawo, nie każdy jest prawnikiem. Został ten wniosek według właściwości przekazany do przewodniczącej sejmiku. Przewodnicząca poprosiła o ekspertyzę, tu nie trzeba jakichś wybitnych ekspertyz czy analiz, normalną opinię prawną i odesłała informację, że w ogóle tutaj nie ma żadnych przesłanek do tego, żeby mówić o jakimkolwiek działaniu związanym z wygaszaniem mandatu, bo do tego muszą być przesłanki. Więc odesłała i zamknęła sprawę. Radni się dowiedzieli może od tej samej anonimowej osoby i chyba poszli tak samo tym samym tropem, więc jeżeli apelują do mnie, no to musieliby najpierw sami przyjrzeć się swoim karierom i tym, co robili również zasiadając w radach nadzorczych.
Panie marszałku, na koniec, jakiś czas temu przegrał z panem pan Matecki proces o zniesławienie według nieprawdopodobnych prawomocnego wyroku miał wpłacić na zachodniopomorskie hospicjum dla dzieci i dorosłych 5 000 zł. Jakie są losy tego procesu? Pieniądze wpłynęły? Dostał może pan informację o odwołaniu od tego wyroku?
Według mojego stanu wiedzy, nie śledzę, bo mam naprawdę dużo poważnych rzeczy, chociaż nie lekceważę tej, bo myślę, że te pieniądze dla hospicjum by się przydały. Natomiast według mojego stanu wiedzy pan Matecki złożył od tego orzeczenia odwołanie i spotkamy się pewnie w drugiej instancji, ale głęboko wierzę w to, że proces był w pierwszej instancji rzetelnie przeprowadzony i mam nadzieję, że te pieniądze prędzej czy później na konto hospicjum trafią.
Ale chodzi tylko o pieniądze, czy też o rację?
Nie. Ja powiem tak, mówimy o znieważeniu. Pan Matecki, wiemy, że słynie z mowy nienawiści. Ja chyba jestem i tak, ja powiem tak, ja mam grubą skórę i gdyby nie fakt, że sugerował mi czyny naprawdę obrzydliwe, to pewnie bym nawet nie zareagował, ale ja też zareagowałem z tego powodu, że uznałem, że gdzieś jest ta czerwona linia, znaczy, że pan Matecki będzie tak wszystkich po kolei znieważał i obrażał i jeżeli my wszyscy nie będziemy reagowali, to on będzie się coraz dalej posuwał. I stąd też powiedziałem, że nie przecież po to, żeby uzyskać sam jakąś tam wybitną satysfakcję, bo ja mówię, ja mógłbym przechodzić, no, to jest troszeczkę tak, że ten akurat człowiek nie ma zdolności obrażenia mnie, natomiast takiej, żebym to bardzo mocno i długo w sobie nosił. Natomiast wtedy poczułem się naprawdę znieważony, i uznałem, że skoro on znieważa tak wiele osób, to musimy zacząć na to reagować. I mówię to raczej w takim, z taką nadzieją, że po pierwsze, jak ktoś zapłaci, to po pierwsze coś dobrego zrobi. Może nie jedna z nielicznych rzeczy, która temu panu przyjdzie w życiu. A po drugie, może wyciągnie z tego jakieś wnioski. Jeżeli pan redaktor mnie pyta, czy ja mam jakąś żywie głęboką nadzieję w to, że pan Matecki nagle się zmieni, zreflektuje, to powiem uczciwie, no nie mam takiej dużej nadziei, no ale jednak reagować trzeba, bo może nie, jeżeli nie za pierwszym, to za drugim, to za trzecim, przecież to nie jest jedyne postępowanie w tym trybie, które pan Matecki według mojej wiedzy ma wytoczone, więc może ten proces edukacji jakoś uda nam się kontynuować.
Marszałek zachodniopomorski Olgier Geblewicz był moim i państwa gościem w rozmowie pod krawatem.
Bardzo serdecznie dziękuję. Szanowni państwo, miłego dnia wszystkim życzę.